Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie przedstawimy papieskie orędzie na Wielki Post. Poza tym powiemy o watykańskim zaniepokojeniu sytuacją w Syrii oraz o ewentualnej podróży Benedykta XVI na Bliski Wschód. A na zakończenie szósty i ostatni odcinek z Wietnamu szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Chrześcijanin musi troszczyć się nie tylko o siebie, lecz również o bliźnich, wiedząc, że nasze losy są od siebie współzależne tak w dobru, jak i w złu. Zarówno grzech, jak i uczynki miłości mają również wymiar społeczny. Pisze Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na Wielki Post. Rozpocznie się on za 2 tygodnie i będzie okazją, by powrócić do tego, co w naszym życiu jest najistotniejsze, czyli miłości, zaznacza papież. W tym roku zachęca on cały Kościół, aby skupił się na jednym aspekcie owej miłości, a mianowicie wzajemnej trosce.
Benedykt XVI przyznaje, że postawa ta jest sprzeczna z panującą powszechnie obojętnością. Rodzi się ona z egoizmu, choć niekiedy ukrywa się ją pod płaszczykiem poszanowania dla prywatności drugiego człowieka. Przeciwko obojętności stanowczo występował Jezus. Jej uosobieniem są kapłan i lewita z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie czy beztroski bogacz nieczuły na los ubogiego Łazarza. Obojętność piętnowali też papieże. Paweł VI właśnie w niej widział przyczynę problemów współczesnego świata i dlatego pisał: ludzkość jest ciężko chora. Przyczyną tej choroby jest nie tylko zmniejszanie się zasobów naturalnych i ich chciwe gromadzenie przez niewielu, ile raczej rozkład braterskiej więzi zarówno między ludźmi, jak i między narodami.
W orędziu na Wielki Post Benedykt XVI najwięcej uwagi poświęca jednemu aspektowi wzajemnej troski, który w jego przekonaniu popadł w zapomnienie, a mianowicie upomnienie braterskiemu z myślą o zbawieniu wiecznym. W dzisiejszym Kościele istnieje wielka wrażliwość na materialne potrzeby bliźniego, natomiast niemal całkowicie pomija się milczeniem duchową odpowiedzialność za braci, czytamy w orędziu.
Papież podkreśla, że inaczej było w kościołach pierwszych wieków i dojrzałych wspólnotach chrześcijańskich, gdzie dbano nie tylko o cielesne potrzeby brata, ale również o zdrowie jego duszy, pamiętając o jego przeznaczeniu. Sam Chrystus nakazywał upominać brata, który grzeszy, a tradycja kościoła zaliczyła upominanie grzeszników do dzieł miłosierdzia duchowego. Ocalenie tego aspektu miłości chrześcijańskiej jest dzisiaj bardzo ważne, apeluje Benedykt XVI i podkreśla: nie należy milczeć w obliczu zła. Mam tu na myśli postawę tych chrześcijan, którzy przez szacunek dla człowieka lub po prostu z wygodnictwa dostosowują się do powszechnie panującej mentalności. Zamiast przestrzegać swych braci przed takimi sposobami myślenia i postępowania, które są sprzeczne z prawdą i nie prowadzą do dobra.
Papież zauważa również, że w obojętności na duchowe dobro bliźniego przejawia się zanik eschatologicznej perspektywy. W takiej sytuacji całe życie sprowadza się do wymiaru jedynie ziemskiego, a wszelki wybór moralny zasługuje na uznanie w imię wolności jednostki.
Benedykt XVI przestrzega jednak, by napomnienie braterskie nie sprowadzało się do potępiania i oskarżania, lecz służyło sprowadzeniu bliźniego na dobrą drogę. Papież przypomina też, że święty Paweł, kiedy zachęcał chrześcijan do troski o błądzących, przestrzegał ich zarazem, by sami nie ulegli pokusie. Wszyscy bowiem jesteśmy słabi i niedoskonali i nawet prawy 7-krotnie upadnie, przypomina papież, cytując Księgę Przysłów. Konkludując, Benedykt XVI stwierdza, że napomnienie braterskie ma szczególne znaczenie we współczesnym świecie zdominowanym przez indywidualizm. Żywa jest też dziś pokusa, by się nie angażować, tłumić ducha, nie korzystać z talentów, które zostały nam dane dla naszego dobra i dobra bliźnich. Wielki Post tymczasem to dobra okazja, by z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowić naszą wiarę. Kto nie czyni w niej postępów, ten się cofa, pisze Benedykt XVI w orędziu na Wielki Post.
Papieskie orędzie zostało zaprezentowane w Watykanie przez kardynała Roberta Saracha. Przewodniczący Papieskiej Rady Corunum skupił się niemal całkowicie na obowiązku braterskiego napomnienia. W jego przekonaniu postawa ta powinna również określać stosunek Kościoła do współczesnego świata. Nie możemy milczeć w obliczu niesprawiedliwości, podkreśla afrykański purpurat. Głównym zadaniem Kościoła jest dziś jednak przypominanie człowiekowi o istnieniu Boga i o jego woli, powiedział kardynał Sarach. La Chiesa si fa profeta.
Kościół podejmuje się w tym świecie roli proroka przede wszystkim po to, by wskazywać na brak Boga w naszym życiu. W tym tkwi prawdziwe źródło niesprawiedliwości. Bez Boga, który nas inspiruje i napomina, życie staje się walką o przetrwanie kosztem najsłabszych. Naszym podstawowym obowiązkiem względem świata jest zatem głoszenie mu, że Bóg istnieje i że nasza przyszłość zależy od uznania Jego panowania, któremu wszyscy podlegamy. Bez obecności Boga, naszego Ojca, który inspiruje nas do solidarności i dzielenia się z innymi, życie obumiera, a braterstwo staje się próżną utopią.
Benedykt XVI często zaleca, by leczenie ofiar nadużyć seksualnych było dla wspólnoty chrześcijańskiej sprawą najwyższej wagi. Musi to iść w parze z głęboką odnową Kościoła na wszystkich szczeblach. Te wskazania papieża przypomniał kardynał Tarcisio Bertone w przesłaniu skierowanym w jego imieniu do uczestników rozpoczętego wczoraj wieczorem w Rzymie Międzynarodowego Sympozjum ku Uleczeniu i Odnowie. W obradach trwających do czwartku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim biorą udział przedstawiciele konferencji biskupich z całego świata, a także zakonów i zgromadzeń. Episkopat Polski reprezentuje biskup pomocniczy Marian Rojek z Przemyśla.
Ojciec Święty zachęca do podejmowania wszelkich wysiłków w odpowiedzi na wyzwanie, by zapewnić dzieciom i dorosłym kościelne środowisko sprzyjające wzrastaniu ludzkiemu i duchowemu, pisze watykański sekretarz stanu. Papież apeluje do uczestników sympozjum, by nadal korzystali z szerokiego zakresu wiedzy celem krzewienia w całym Kościele kultury skutecznej ochrony przed nadużyciami i wspierania ofiar.
Podstawowe znaczenie, jakie ma dla Kościoła poświęcenie uwagi ofiarom nadużyć seksualnych, podkreślił też kardynał William Levada. Wprowadzając uczestników w tematykę obrad, prefekt Kongregacji Nauki Wiary wskazał, że potrzebują one ze strony Kościoła wysłuchania, zrozumienia ich cierpień, okazania woli ich uleczenia i ochrony. Benedykt XVI daje tu osobisty przykład, spotykając się z ofiarami w czasie swych podróży apostolskich. Drugim ważnym zadaniem jest zapobieganie nadużyciom i zapewnienie niepełnoletnim bezpiecznego środowiska.
Z kolei amerykański purpurat podjął sprawę odpowiedniej formacji kandydatów do kapłaństwa i zakonników, również gdy chodzi o jej aspekt ludzki i seksualny. Przypomniał wskazania, jakie dał w tym względzie błogosławiony Jan Paweł II amerykańskim kardynałom, a wcześniej całemu kościołowi w adhortacji apostolskiej Pastores Dabo Vobis. Kardynał Levada zwrócił też uwagę na obowiązki biskupów związane z duchowym wspieraniem podlegających im księży. Wreszcie wskazał na ogromną wagę, jaką ma współpraca władz kościelnych i świeckich w śledzeniu przypadków nadużyć seksualnych osób duchownych względem niepełnoletnich. Są to bowiem poważne naruszenia zarówno prawa kanonicznego, jak i ustawodawstwa świeckiego.
Ofiary wśród ludności cywilnej Syrii budzą troskę stolicy apostolskiej, powiedział watykański rzecznik prasowy. Zapytany przez dziennikarzy o sytuację związaną ze wzmaganiem się walk między siłami rządowymi prezydenta Bashara el-Assada z rebeliantami, ksiądz Federico Lombardi wyraził zaniepokojenie wzrastającą tam przemocą i trudnością w znalezieniu rozwiązania konfliktu w tym bliskowschodnim kraju.
Natomiast mający stałą siedzibę w stolicy Syrii, Damaszku, patriarcha melchicki Grzegorz III Lacham zaproponował zwołanie spotkania na szczycie chrześcijańskich i muzułmańskich Arabów. Miałoby ono dotyczyć rozwoju sytuacji w świecie arabskim i zagwarantowania tam praw człowieka.
Wciąż zostaje wiele do zrobienia, gdy chodzi o wprowadzenie w życie postanowień synodu dla Bliskiego Wschodu. Wskazał na to łaciński patriarcha Jerozolimy, zapowiadając, że we wrześniu w Libanie papież zamierza przekazać Kościołowi adhortację apostolską, będącą owocem tego synodalnego spotkania.
Arcybiskup Fuad Tual podkreślił, że żyjący na Bliskim Wschodzie wyznawcy Chrystusa wezwani są do odważnego świadectwa w swoich środowiskach. Zauważył jednocześnie, że pojawiają się wciąż nowe wyzwania stojące przed wspólnotami parafialnymi, coraz częściej złożonymi z emigrantów i osób ubiegających się o azyl. Przypomniał ponadto, że ewangelizacji potrzebują nie tylko poszczególni ludzie, ale także świat polityki i gospodarki.
W związku z nadziejami na podróż papieża do Libanu, wyrażonymi też przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy Fuada Tuala, watykański rzecznik prasowy wyjaśnił, że plany takiej wizyty są rozważane. Benedykt XVI pragnąłby ją odbyć w związku z ogłoszeniem posynodalnej adhortacji apostolskiej o Bliskim Wschodzie, powiedział ksiądz Federico Lombardi. Zaznaczył on jednak, że na razie nie ma jeszcze żadnych oficjalnych danych w tej sprawie. Szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe. Z ojcem Din An Yun Guyen rozmawia ksiądz Seweryn Wąsik.
Gościem Radia Watykańskiego jest ojciec Nguyen Din An Yun, franciszkanin konwentualny pracujący w Rzymie i w Australii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak państwo słyszą, ojciec Anniu mówi po polsku. Jak ten pobyt w krajach sekularyzowanych, gdzie Kościół rzeczywiście przeżywa różne formy dyskryminacji, jak wspólnota wietnamska ludzi, którzy chcą żyć swoją wiarą, jakie reakcje pojawiają się we wspólnocie? Czy jest to zagrożenie, czy jest to pewne wyzwanie, które jest przeżywane bardzo pozytywnie?
W pewnym sensie to jest zagrożenie. Ci, którzy są naprawdę słabi w wierze, odchodzą. A więc po prostu żyją tak, jak miejscowi. Ale ci, którzy mają jeszcze taką tradycję rodzinną wiary, to oni się starają przezwyciężyć jakąś sytuację i najczęściej się gromadzą w różnych centrach kultury wietnamskiej. Na przykład w Londynie, gdzie ja byłem na Wielkanoc, to udało się im właśnie otrzymać od biskupa jeden kościół dla ich wspólnoty. I to jest kościół wietnamski.
Ale Bożego Miłosierdzia.
Tak jest. To jest kościół filialny pewnej parafii londyńskiej. Mały kościół, ale wystarczający, żeby właśnie tam rozwijać duszpasterstwo tradycyjne wietnamskie.
Jak ojciec widzi w tej dobie globalizacji misyjność Kościoła? Czy to będzie tak, że misjonarz będzie pracować tak jak ojciec na kilku kontynentach w ciągu roku?
W tej dobie globalizacji, kiedy cały świat to taka wielka wioska, to muszę chyba się ruszać bardzo często. Aczkolwiek potrzeba też stałej obecności w jednym miejscu. Kościół na pewno potrzebuje misjonarzy, którzy się ruszają, żeby głosić rekolekcje, albo żeby pomóc dzisiaj w Australii, jutro we Francji, w Londynie, tak dalej. Ale chyba bardziej potrzebują tych misjonarzy, którzy żyją tam na miejscu cały rok, żeby pracować tam z wierzącymi na miejscu. I może ta ich praca jest jeszcze cenniejsza. Oni też są misjonarzy w pewnym sensie.
Czyli jednak stary model misyjny.
Stary model misyjny i nowe możliwości, typu rekolekcji międzynarodowej na przykład. Ale jednak stary model misyjny też potrzebujemy. Ja tak myślę.
Ojciec był w wielu krajach sekularyzowanych. Jaki zdaniem ojca jest najlepsze lekarstwo dla kościoła w kraju sekularyzowanym, tak jak Australia, tak jak Wielka Brytania czy Francja?
Myślę, że pewny przejaw prześladowania czyni dobrze wierzącym. Tylko trzeba uświadomić naszych wiernych i nas samych, że jest to prześladowanie. I nieustannie wspomnieć przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie to jest czas krzyża. W przeszłości to czas krzyża się objawił przez prześladowanie śmiertelne. A teraz czas krzyża się objawia poprzez wyśmiewanie. W przeszłości, 2000 lat temu, ludzie właśnie wyśmiewali się z Chrystusa. Dzisiaj to samo. Ale trzeba uświadomić, że właśnie poprzez te przejawy prześladowania my chrześcijanie, my, naśladowcy Chrystusa, właśnie naśladujemy Chrystusa i wypełniamy nasze powołanie w Chrystusie.
Czy dobrym rozwiązaniem jest wysyłanie azjatyckich księży, na przykład do Francji?
Nie wiem, czy to jest rozwiązanie, o nie rozwiązanie, ale można spokojnie wysłać księży z krajów azjatyckich, z Ameryki Łacińskiej, do krajów europejskich sekularyzowanych. Ale trzeba przygotować bardzo dobrze tych misjonarzy, żeby mieli taką mocną wiarę w Chrystusie.
Czy ojciec, jak wraca do Polski, też się czuje jak misjonarz?
Tak, tak. Ponieważ wszędzie, gdzie mieszkam, to się czuję jak pielgrzym. Czy to we Włoszech, czy w Australii, czy w Polsce. A nawet jeśli teraz wracam do Wietnamu, żeby pracować, na pewno się czuję też jak misjonarz w własnym domu. Ponieważ już przyzwyczaiłem się do misyjnego sposobu życia. Ale to coś pięknego, według mnie. Ponieważ w dobie globalizacji cały świat stał się wielką wioską, ale to nie znaczy, że cały świat jest zarazem domem, ale tylko miejscem pielgrzymowania.
Po tych wszystkich przygodach ojca, po Rosji, Polsce, Włoszech, Australii, gdzie ojca serce zostało?
Szczerze mówiąc, wszędzie, gdzie właśnie mieszkałem przez dłuższy czas. Ale na pewno w Polsce duża część tego serca została, ponieważ te 5 lat w Polsce są związane z moimi pierwszymi krokami w zakonie franciszkanów. A więc pamiętam zawsze te czasy z miłą chęcią. Jak mówiłem wcześniej, wspominam te piękne pieśni kościelne, kolędy.
Czy jeszcze jakiś kościół, jakieś tradycje kościelne w innych krajach ojca tak oczarowały?
Szczerze mówiąc, nie. Tylko Polska naprawdę. Co do tradycji pieśni kościelnych, polski kościół naprawdę ma takie bogactwo niedorównywalne.
A co Wietnamczycy mogliby zaoferować Kościołowi powszechnemu?
Myślę, że to, co Kościół polski już oferuje, to jest wierność wierze, wierność tradycji wiary, wierność tradycji ojców. Wietnamczycy wierzący mają właśnie to poczucie przynależności do tradycji wiary, która jest większa od ich samych. I oni się starają kontynuować tę tradycję. I ta tradycja, która ma z jednej strony właśnie taki wymiar osobisty, rodzinny, i ma też wymiar społeczny, właśnie jest podobna do tej tradycji, którą udało mi się zauważyć i żyć w Polsce.
Moim i Państwa gościem był ojciec Nguyen Dinh An Nhu, franciszkanin konwentualny, jak słyszeliśmy, mówiąc bardzo dobrze po polsku. Bardzo dziękujemy za spędzony w studiu czas i nagraniu tylu odcinków.
Bóg zapłaci.
Rozmowa z wietnamskim franciszkaninem kończy nasz dzisiejszy program. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.